Zapraszam Was, siostry i bracia, do Ewangelii według świętego Mateusza. Przeczytamy słowo z 5 rozdziału tej Ewangelii. Sól ziemi, taki tytuł. Słowo rozdziału 5, wiersz 13. A żeby nie było, że nie jesteśmy jakby... wyrywam z kontekstu, potrzebuję przeczytać od 11, choć ten tekst pozwoli nam trochę lepiej, choć to rozszerzenie pozwala nam tylko jakby skoncentrować, zobaczyć, o co chodzi w tym wierszu 13. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Amen. Ojcze, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z prośbą, abyś posłał swojego Świętego Ducha tak, by nas oświecił, by nas poprowadził w tym rozmyślaniu po Twoich drogach. Prorok powiada, Twoje drogi są inne niż nasze i Twoje myśli są inne niż nasze. Dzisiaj chcemy poddać swoje serca Tobie i pozwolić, żebyś jako przewodnik Duchu Święty poprowadził nas po tych drogach, byśmy szli Bożymi drogami i myśleli Bożymi myślami. Chociaż na to nie zasługujemy z natury, jako dzieci gniewu, dzieci grzechu. Ty jednak uczyniłeś nam łaskę, oświeciłeś nas, uświęciłeś, więc nas dzisiaj prosimy, prowadź, byśmy mogli zostawić to, co w dole i iść ku temu, co w górze. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Do tego rozważania o soli miałem okazję przygotowywać się już od pewnego czasu i przestudiowałem trochę komentarze na temat tego tekstu i muszę powiedzieć, że im więcej studiowałem, tym mniej zacząłem rozumieć, o co chodzi. Z tymi swoimi niezrozumieniami postanowiłem podzielić się z Wami. Mam nadzieję, że okaże się, że nieraz pewne rzeczy, które wydają się proste, okazują się skomplikowane. Nieraz niektóre rzeczy, które wydają się skomplikowane, są bardzo proste. Czy ten tekst jest prosty, czy skomplikowany? No niestety on jest prosty. On jest prosty. Jak powiedziałem, niektóre rzeczy proste okazują się skomplikowane. Jeśli więc troszkę nakomplikujemy, to ja z góry od razu bardzo przepraszam. Będzie, a ten tekst jest osadzony w pewnym kontekście, będzie więc i okoliczność, jeśli Pan Bóg pozwoli za tydzień, żebyśmy kontynuowali, już może nie o soli, chyba że nie ma co tak znowu mówić z całą pewnością, że dzisiaj się uda szybciutko przedstawić całość, a może o świetle. Ponieważ tak sobie zaplanowałem zrobić taki dyptyk, żeby jedno kazanie poświęcone było soli, a drugie, żeby było poświęcone światłu. Te dwie metafory, które są w tym, co czytamy u Jezusa Chrystusa. A żeby nam się utrwaliły lepiej i żebyśmy uświadomili sobie, że jesteśmy solą ziemi i jesteśmy światłem świata, poprosiłem naszą siostrę Grażynkę, żeby przygotowała dla nas dzisiaj wszystkich prezenty z tej okazji. I Grażynka była tak łaskawa, przygotowała. I dzisiaj każdy przy wyjściu będzie mógł sobie wziąć coś z tego kazania na pamiątkę. Nie mówię tutaj o kartkach z mojej Biblii. Też było fajnie mieć na pamiątkę pewnie. Ale z Biblii nie wyrywamy. Mamy coś innego. Coś, czym byśmy chcieli się jako dzisiaj zbór podzielić. Taki eksponat. Jeden element to woreczek z napisem sól ziemi. Tu jest napisane to na tym materiale, ale może być także dopięte po prostu. A drugi to świeczuszka, światło świata. Te dwa elementy, eksponaty mają znaleźć jakieś miejsce przez chwilkę w waszych myślach, w waszych domach. Postawcie sobie je gdzieś na półeczce, jeśli tylko będziecie mieli okazję, nikt nie musi brać, nikt nie musi nic na siłę. To nie są amulety, te woreczki nie są z kośćmi jakiegoś boga inkaskiego, nie. Z żadnymi innymi medalikami, tam jest po prostu coś, co was zaskoczy może. NACL, ale to za chwilkę. Chcę zwrócić waszą uwagę, że jak będziesz trzymał to w domu, to fajnie będzie, jeżeli popatrzysz się na to co jakiś czas i może zrobisz z tego użytek. Zapalisz sobie to, pomyślisz sobie przy czytaniu Biblii, może weźmiesz odrobinę tej NACL, wrzucisz do swojej zupy, żeby pomyśleć sobie. Od taki eksponacik malutki, za który serdecznie dziękuję Grażynce, bo nam to dzisiaj pięknie przygotowała. Jak powiedziałem, przy wejściu będzie można brać komplecik ze sobą. Grażynka gdzieś to ma na razie schowane. Przynieść. Przynieść, tak? Oczywiście przynieść.
Ale to fajny.
Bardzo fajny, nie? Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Dobrze, że nieraz człowiek jeszcze jakieś pomysły ma. Od tutaj będziemy mogli to położyć na... Będzie można podejść i sobie wziąć. Na zdrowie. W jednym świeczkę, w drugim ogarek. Woreczek. Siostry, bracia, tyle tytułem wstępu. Oczywiście tych tytułów wstępu powinno być znacznie więcej, bo jednym z tytułów wstępów jest kazanie na górze, którego ten tekst jest integralną częścią. I to nawet jest tak integralną częścią, że jest jakby zaraz po tym szczególnym manifeście, jaki Jezus wygłasza. Manifeście, któremu na imię błogosławieństwa. 8 błogosławieństw. On jakby tutaj czytamy te błogosławieństwa, ten tekst o soli i świetle i wieży, czy mieście, bo tam jest też ta metafora, jest w to wpleciony i to jest bardzo jakby charakterystyczne, bo pozwala nam zobaczyć, że Jezus w ten sposób chce zobrazować pewną myśl. Tak? Jezus chce przy pomocy tego zwrotu, wy jesteście solą ziemi, zobrazować to, co mówił wcześniej na temat błogosławieństw. Tego więc nie należałoby niedocenić, należałoby to wprowadzenie zrobić, ale ja tego nie będę robił, bo jak wiecie, jak znacie mnie, jak zacznę robić wprowadzenie do 8 błogosławieństw, to nam wyjdzie co najmniej 8 tygodni i... Nic z soli i nic z roli, więc pozwólcie więc, że nie, ale jest jeszcze jeden element, który należałoby uczynić jakby przedmiotem naszego zainteresowania wstępnego, mianowicie rozważanie z ubiegłego tygodnia. To dla tych, którzy byli, bo wiecie, to jest to niebezpieczne, co przychodzi nieraz pastorowi do głowy, mianowicie zapytać, czy ktoś pamięta kazanie z ubiegłego tygodnia, po czym się okazuje, że nikt nie pamięta. Nikt nie pamięta. W związku z tym ja nie pytam. Proszę, proszę, no dobrze, dobrze. Tak. Aha, akurat. Mnie nie było w tamtym tygodniu. Aha. A to kto to powiedział? Mnie nie było? Ania. Mnie nie było, więc wiem. Proszę się nie podlizywać, dobrze? Słychałem szwagra. Nie ma. Nie ma. Nikt nie pamięta. A ja teraz odkryję. Było o żonie Lota. Ale numer. Było o żonie Lota. I ja to rozważanie o żonie Lota, właściwie ono tam było o żonie Lota już na samym końcu dwa zdania, tak? Resztę 45 minut gadania nie było o żonie Lota, było o wszystkich innych okolicach, czyli o locie. Polskie linie lotnicze, lot. To gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi. Lot, polskie linie lotnicze. Więc było o tym locie przez 45 minut, może trochę dłużej, a potem ostatnie 3 minuty było o żonie Lota. Nawet kazanie w związku z tym przestało się nazywać żona Lota, jak miałem napisane na kartce, zaczęło się nazywać zbawienie Lota, bo już okazało się, że tam o tej żonie nie było. Ale tak naprawdę ona była centrum mojego zainteresowania, chociaż tego nie było widać po mnie zupełnie, a po tym, co mówię, absolutnie. Bo jak wiecie, chodziło mi na pewno o to, żeby Jakby właśnie o ten słup soli, dziękuję bardzo, człowiek nieraz się zaplącze. O ten słup soli, chodziło o słup soli, chodziło o to, że pewna kobieta, jej historia, o jej zbawienie dokonało się w jej zbawieniu, czy nie mogło się dokonać z powodu tego, że zamiast człowiekiem stała się słupem soli i chodzi o tę historię, żeby się jej przyjrzeć, dlaczego ona się stała tym słupem soli. I oczywiście tu jest jakby fajne miejsce dla dalszych rozważań, dla dalszych myśli. Ja bym tylko chciał powiedzieć tak, to co było przedmiotem naszego najważniejszego, jakby na co zwróciliśmy uwagę tydzień temu i to co jest mi potrzebne do dalszego rozważania dzisiaj, to chyba to, żeby powiedzieć, że Bóg wyciąga nas nieraz z bardzo trudnych sytuacji, sytuacji, w których nie chcemy wyjść, prawda? To jest tak jak ten Lot. On nie chciał za żadne skarby wyjść z Sodomy, tak? Nie chciał. Bóg mu mówi, idź, mówią mu aniołowie, idź, chodź, prosimy, błagamy, rusz się człowieku, już zaraz będzie koniec świata, zaraz spadnie tu ogień z nieba, a ty ciągle się wahasz. I on się wahał do tego momentu, czy do tego stopnia, że trzeba było go wziąć za ręce i z tego Sodomy, to jest napisane, wyciągnąć na siłę jego, jego żonę, jego córki, zięcie iść nie chciały. No, takie są zięcie najczęściej, prawda? Jak się zdjęć nie da za tobą, nie chce za tobą iść, to się po prostu nie dziw, tak jest widocznie od początku świata. Zięcie nie chciały, ale pozostałych członków rodziny anioły wyciągnęły za ręce. Na siłę. I mówiliśmy tak. Przedziwne to jest, ponieważ podkreślamy zawsze i mówimy to bardzo zdecydowanie, że Bóg chroni naszą wolność i że nie ingeruje w naszą wolność i że nam tej wolności nie odbiera i że nas na siłę nie zbawia, tak? Mówimy, Bóg nas na siłę nie zbawia. Ale Bogu niech będą dzięki, i to powtórzę, co mówiłem tydzień temu, że Bóg w tym wypadku nie jest dogmatyczny. Że on nie jest taki, że jak mówi, że ja na siłę nikogo nie zbawię, jak nie chcesz, to nie, to on tak na tym zostaje. Nie, nie, nie. Bogu niech będą dzięki za to, że on wie, co naprawdę jest w sercu człowieka. I ja sobie zapisałem takie zdanie, może uda mi się je znaleźć, że choć wyciąga nas jakby wbrew nam samym, to jednak ostatecznie jest to jak najbardziej zgodne z naszym pragnieniem. I to nie jest tak, że Lota wyciąga się na siłę, on by tam na siłę chciał być, a oni nie, wyciągają go, ponieważ to jest jak najbardziej zgodne z jego pragnieniem. On tylko nie ma siły do tego, żeby iść. Odebrały mu siłę te wszystkie piękne rzeczy, których tam doświadczył, jego majątek, może jakieś inne rzeczy, nie będziemy się już nad tym zastanawiać, bo to nie kazanie o Locie, ale coś odebrało mu siłę i tak jest w naszym życiu. I tak jest w moim życiu, i tak jest, to było przyczyną tego, że tu jesteś. Może przyczyną tego, że trafiłeś do zboru, było to, że już po prostu nie było żadnej innej drogi, że już po prostu okazało się to, co dzisiaj pięknie Krzysiu powiedział. Nagle okazuje się, że człowiek ląduje w jakiejś takiej dziwnej społeczności, dziwnej w znaczeniu takiej, wiecie, wychowanie, jesteśmy w jakimś tam kościele, ludzie słyszą, jacyś świątkowcy, prawda, boją się jakaś sekta, prawda, już niech mnie Pan Bóg zbawi w różny sposób, ale nie przez jakichś dziwaków, prawda, nie przez jakichś dziwaków. A tymczasem Bóg mówi, ciebie inaczej nie można zbawić, prawda, ciebie trzeba zbawić w jakiś sposób, trochę na siłę. Może znajdowałeś się w sytuacji tak trudnej emocjonalnie, może byłeś z czymś związany, może byłeś czymś ograniczony w taki sposób, że nie miałeś żadnego innego kroku i Bóg ciebie z tej sytuacji wyciąga. Tak mogło być w swoim życiu, tak było w moim życiu. Tak było w życiu wielu z nas. Bóg nas nieraz wyciąga. Nieraz jest tak dużo ograniczeń. Mogą to być oczywiście jakieś grzechy nasze, mogą być jakieś słabości, może to być jakiś alkohol, mogą to być jakieś kłopoty finansowe, mogą to być jakieś trudności, w których ja już nie znajduję wyjścia, prawda? Chcę z tego wyjść, nie umiem, trzymam je to, a dzięki tym jakimś ostatecznościom one są jak aniołowie, którzy mnie wyciągają, prawda? Te moje słabości, nieporozumienia, trudności, one mnie wyciągają z tych miejsc, w których sobie znalazłem schronienie. I tutaj jeśli chodzi o jakby tego Lota i jego zbawienie, to chcemy podkreślić. Bóg zbawia nas nieraz wbrew nam samym, ale ostatecznie zgodnie z naszym najgłębszym pragnieniem. I taka jest prawda. Żona Lota to postać, o której wiemy bardzo mało. I tylko tradycje żydowskie opowiadają o tym, że miała na imię Idis, i to jest nieistotne. Możemy powiedzieć tylko, że ona była jeszcze bardziej skomplikowana niż Lot, jeszcze bardziej zakręcona niż Lot, i że nie dała rady jednak oderwać się od tego miasta, od tego życia poprzedniego, od tego wszystkiego, co tam było. I czytamy, słowo mówi, że według pewnych ludowych powiedzeń czy przekazów, tam nad Morzem Martwym, tam gdzieś niedaleko Sodomy, znajduje się słup soli, którym jest żona Lota. Mamy kilka zdjęć, które można tutaj na tym miejscu opatrzeć. Filary solne w Morzu Martwym. Morze Martwe, o którym jeszcze chciałbym wspomnieć kilka zdań, jest jednym z najdziwniejszych mórz, ale tam przy tym morzu znajdują się takie filary solne, to znaczy takie jakieś dziwne twory, które są niecałe z soli, wbrew temu, co nam się wydaje, ale mają taki słonawy posmak i tam te dwie górne projekcje niektórzy nazywają żoną Lota. A Beduini mówią, że one, te postacie, zmieniają swoją wielkość w zależności od tego, jaka jest faza księżyca. Takie piękne historie opowiadają. Czemu ona się zamieniła w słup soli? Ja bym chciał odpowiedzieć na to pytanie na koniec tego rozważania. Przywołałem jej dlatego teraz, żeby jakoś przypomnieć to nasze rozważanie. Chcę zwrócić Waszą uwagę, siostry i bracia, że dzisiejsza sól, którą dysponujemy, jest inna niż ta, którą używano kiedyś. Dzisiaj w domach naszych mamy przypadek najczęściej sól kamienną, tak? Która jest. I to jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę. Ale chcę też powiedzieć tak, zastosowanie soli w starożytności było bardzo szerokie, tak jak dzisiaj współcześnie, ale może o tyle, że jeśli dzisiaj mamy lodówki, to dzisiaj możemy sobie pozwolić na wiele różnych rzeczy. Na przykład przetrzymywać produkty, które się psują w lodówce, i wtedy wiemy, że sól pełniła taką funkcję konserwatorską, konserwującą, tak? Sól pełniła funkcję konserwującą. Jaką jeszcze funkcję pełniła sól? No, jakie funkcje pełni sól dzisiaj również? Przyprawy smakowe, lecznicze? Też się używa. Moglibyśmy tutaj wymienić. Zapytałem pewnej znajomej, czy używa NaCl w domu. Albo inaczej chlorku sody. I ona się zastanowiła i powiedziała, że chyba nie używa. Chlorek sodu. Dzieciaki, co to? Bardzo dziękuję. Chlorek sodu, czyli NaCl to chlorek sodu. Jak zobaczyła Kornelia notatkę tutaj moją, napisane NaCl, chlorek sodu, to zrobiła takie duże oczy i mówi, o czym będzie kazany. Nieorganiczny związek chemiczny. Mówią o tym, tak? Nieorganiczny związek chemiczny. Związek składający się z dwóch pierwiastków, Na i Cl. Wiecie, bardzo łatwo jest kaznodziei wpaść w taką pułapkę, która jest zastawiona w każdym miejscu praktycznie, bo jak czyta o soli i zaczyna robić badania i wyjdzie mu, że sól to chlorek sodu, no to co to jest ten chlorek sodu? Więc sód i chlor. I już można powiedzieć kazanie na temat sodu i chloru, słuchajcie. A nie byłoby to nawet głupie kazanie, w tym sensie, że zrobiłem sobie nawet notatki. Co to jest sód, wszyscy wiemy, prawda? Znaczy mówię tu do tych, którzy byli w szkole wczoraj, bo ci, którzy byli tam przedwczoraj, to prawdopodobnie już na temat sodu wiedzą niewiele. Co to jest sód? Do jakiego gatunku pierwiastków należy? Niestety rozczaruję Was, ponieważ się przygotowałem, wiem, że jest to metal. Metal. Metal miękki. Jeden z takich miękkich metali, które można kroić nożem. Ale jednocześnie sód nie występuje w postaci czystej na ziemi, z tego powodu, że bardzo szybko wchodzi w reakcję z innymi związkami, szczególnie przy powietrzu, przy wilgoci. I możemy powiedzieć, że jest jednym z najczęściej występujących postaci, jednym z najczęściej pojawiających się metali, chyba na 10. miejscu na świecie, pierwiastków, ilości pierwiastków na 10. miejscu, a jednocześnie jest metalem, który nie jest wykorzystywany jako metal. z racji tego, że się szybko rozpada. I to jeśli chodzi o sód, można by tu jeszcze powiedzieć kilka rzeczy. Przypomina może niektórych z nas. I moglibyśmy tą drogą ścieżką iść. Jest metalem, ale takim miękkim metalem, taki facet, ale miękki facet. Szybko się rozpuszcza. Szybko wchodzi w reakcję. I można sobie tutaj zrobić wiele różnych aluzji i można by pomyśleć nawet, że tu w tym jest jakiś sens. Oczywiście rzadko występuje w czystej postaci. Coś ja wychowałem. Mhm. Jak to rzadko występuje? Bracia będą musieli porozmawiać z siostrą. Drugi element, jeśli Na to jest metal rodzaju męskiego, to Cl to jest chlor. To jest gaz. Ta gaz. Ta gaza. Gaz żółto-zielony, o którym można powiedzieć tak, że jest cięższy od powietrza. Przypomina nam kobietę, prawda? Cięższy od powietrza. Jest tak, gaz toksyczny, silnie żrący. Bardzo drażniący zmysły. Jak jest napisane, można to sobie sprawdzić. I jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń powszechnych. Chlor. Działa toksycznie na wszystkie żywe organizmy. Szczególnie toksycznie działa na żywe organizmy w wodzie. W związku z tym, panowie, gdy idziemy na basen, wiemy, co to znaczy, prawda? Jak bardzo to jest toksyczne. Żywe organizmy w wodzie praktycznie przestają istnieć. A jednocześnie używa się do wielu rzeczy. Właściwie bez chloru nie można sobie wyobrazić życia. Farby są na tej bazie tworzone oczywiście. Woda oczyszczana, rozpuszczalniki robione. Moglibyśmy wymienić jeszcze używanie tego nawet do barwników, które jemy, ale także do wielu innych rzeczy, jak tworzyw sztucznych, bez których sobie nie wyobrażamy życia. Więc taki związek. Ta chlor i ten sod, sód, soda. Moglibyśmy powiedzieć tak, te dwa związki, które same w sobie są zupełnie jakby trudne, jeden nie występuje w czystej postaci, drugi trujący, połączone razem, wchodząc w reakcję, dają nam po prostu zwyczajnie sól. Można powiedzieć na ten temat kazanie, to bez wątpienia, ja nie chcę, dlatego pójdziemy dalej. Chcę natomiast powiedzieć, że gdy przyglądamy się soli, albo inaczej, gdy czytamy ten tekst, który przed chwilką przywołaliśmy, to musimy powiedzieć tak, z tym tekstem jest coś nie tak. Szymon, wróć, dobrze? Z tym tekstem jest coś nie tak, ponieważ jest napisane jest tak, wy jesteście solą ziemi, a jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Rozmawiałem na ten temat z Magdaleną, naszą siostrą od biologii. Magdalena jest z wykształcenia biologiem. Moglibyśmy też rozmawiać tutaj z Grażyną, gdyby była, bo ona jest chemikiem z kolei. Gdybyście je zapytali, to byście się dowiedzieli, że nie ma takiej możliwości, żeby sól traciła smak. Nie może być. Sól nie traci smaku. Tak jak metal nie przestaje być metalem, prawda? Jak sód nie przestaje być sodą, tak? Czy sodem, nie wiem jak to odmienić. Chcę powiedzieć tak, jeżeli na przykład rozsypiesz pieprz na blat, rozsypiesz pieprz i zostawisz go na kilka tygodni i rozsypiesz sól na kilka tygodni. I po kilku tygodniach weźmiesz sobie trochę pieprzu, posmakujesz i zobaczysz, że jest bez smaku. Weźmiesz sól, posmakujesz i zobaczysz, że jest dalej zachowany smak. Dlaczego w pieprzu nie ma smaku? Bo tam są olejki eteryczne, które po prostu wywietrzają i po prostu smak się kończy. A sól, sól kamienna, weźmiesz palec, czy położysz ją, weźcie ze sobą te woreczki. I sprawdźcie, jeśli ją będziecie trzymać za dwa tygodnie, za rok, za dwa lata, jak włożycie tam palec i wyjmiecie palec, będzie dalej jaki? Słony. Dlaczego? Bo to jest NaCl. Sól. I ona dalej będzie solą. I to, co mamy w naszych woreczkach, to jest sól w czystej postaci, praktycznie. Praktycznie w czystej postaci. To jest czysty NaCl. To znaczy, nie ma tam żadnych innych pierwiastków. Tam jest tylko czysty roztwór chlorku sodu. W związku z tym możemy powiedzieć tak, jeśli to zrobi za rok, za dwa lata, dalej tam będzie słone, inaczej to nie będzie. A tutaj czytam takie słowo. Jeśli sól zwietrzeje, czymże ona solą? W związku z tym, że zadałem sobie to pytanie, czy sól może zwietrzeć, próbowałem sobie znaleźć na nie odpowiedzi. Oczywiście przeszukałem różne rzeczy, komentarze do tego tekstu i wszystko inne i nie byłem zadowolony z odpowiedzi, które tam uzyskałem. Zacząłem więc szukać dalej. I wlazłem na jakąś stronę internetową ludzi, którzy udowadniali, że jest to przykład absurdu, który występuje w Biblii. Niektórzy mówią, Chrystus się myli. Jako przykład podają to, że powiedział, że sól zwietrzeje. Doświadczenie nasze jest jednoznaczne. Sól nie zwietrzeje. Można by nawet się bawić w taką semantykę i powiedzieć, że jeśli by to zwietrzało, to przestaje być solą, więc sól tak naprawdę nie zwietrzeje. Ale już nawet zostawiając tę semantykę na boku, chcę powiedzieć tak, sól nie może zwietrzeć. Nie może zwietrzeć. I to jest nasze doświadczenie. Z tego tytułu niektórzy mówią, tu jest błąd, Ewangelia się myli, Jezus Chrystus się pomylił i zobaczcie, niby wszechwiedzący, a nie wie prostej prawdy, którą wiedzą wszyscy ludzie wokół i Antek, i Dziadek, i wszyscy inni, że sól się nie odsala, nie przestaje być solą, nie wietrzeje. Tak jak nie wietrzeje, nie wiem co. I moglibyśmy tutaj podać wiele przykładów. I myślę sobie tak, o co chodzi z tym wietrzeniem soli, tak? Więc moje myślenie poszło w dwóch kierunkach. Ja przepraszam, że was tutaj wprowadzam w te mandry swojego główkowania. Jeden kierunek to, pierwsze pytanie to tak, z czego oni robili ten sól wtedy? Tak? To jest pytanie dla historyka. A drugie pytanie brzmi, jak brzmi ten tekst w oryginale, tak? To są te dwa pytania, które się wtedy we mnie rodzą, was też pewnie. Chcemy wiedzieć, chcemy umieć odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała sól, jak wyglądała produkcja soli w tamtych czasach, czy tam nie ma jakiejś odpowiedzi na to pytanie o wietrzenie soli. I po drugie, jak brzmi ten tekst w oryginale. Tak pomyślałem sobie, no cóż, zacznę szukać. Więc zacznę od której odpowiedzi? Może najpierw na temat tego tworzenia soli. I rzeczywiście tutaj odnajduję jakby od razu praktycznie odpowiedź. Wystarczy tylko trochę poszukać. Mi to zajęło zaledwie 2 tygodnie. Wam by zajęło krócej, ale 2 tygodnie szukania i po 2 tygodniach można znaleźć odpowiedź na pytanie, o co chodzi. Jak ktoś jest sensowny i jeszcze na dodatek zna obce języki, to mógłby to zrobić pół dnia. Jak ktoś jest tak mniej więcej rozgarnięty jak ja, to muszę więcej czasu zajmuje. Oczywiście prosta sprawa, banalna. Ówcześnie sól wydobywano z Morza Martwego. I tu znowu poproszę o ten slajd, który już mieliśmy przed chwilką przed oczami. Ta sól to oczywiście, to jest Morze Martwe, to co przed naszymi oczami. Morze Martwe, jak wiecie, ma pewne cechy. Nazywane jest u nas Morzem Martwym, na zdrowie wielu, a na świecie, a Żydzi nazywają to Morzem Soli. Bardzo często nazywają to Morzem Soli. Jest to morze, które znajduje się w najgłębszej depresji na kuli ziemskiej. Jeśli masz depresję, to chcę powiedzieć nic w porównaniu z Morzem Martwym. Ona ma depresję na 400 metrów poniżej poziomu morza. Właściwie to 392, ale to tam będzie się o te 8 metrów kłócił już. I jednocześnie to morze jest tak głębokie na 398 metrów, czyli prawie 400, czyli w sumie 800. Jest tak głębokie to morze i ta depresja sięga więc 800 metrów. To jest po prostu poważna depresja. Z taką depresją, myślę sobie, w niektórych zborach posłaliby do psychoanalityka, w innych by powiedzieli, że lekarzu ulecz się sam. Nie wiem, jak to zależy, którego zboru się trafi. To morze charakteryzuje się kilkoma rzeczami. No, najpiękniejsze jest to, że ono jest bardzo długie, ma 65 km długości i 18 km szerokości, czyli spore, tak? Nie wiem, ile ma nasz zalew długości, ale wiem, że szerokości ma troszkę mniej. Gdybyśmy chcieli zrobić mapkę, to byśmy zobaczyli, jak to wygląda. Przyglądamy się tej mapce i po prawej mamy mapkę taką, bym powiedział, geograficzną, po lewej mamy zdjęcie satelitarne. To, co nas interesuje, to to, że to morze wypełniało kiedyś znacznie większy obszar. Było po prostu większe. Ono się kurczy dosłownie na metr na rok. To kurczenie jest bardzo poważne, szczególnie od kiedy Żydzi zaczęli prowadzić pracę na terenie Jordanu. Wiecie, Jordan jest główną rzeką Izraela i tam zaczęli odprowadzać wody do użyźniania ziemi. To ilość Jordanu wpadającego do morza jest mniejsza i to morze po prostu się kurczy. Co powoduje, że widać tutaj pewne zjawiska tego kurczenia i jeśli tak dalej pójdzie, to stracimy, albo przynajmniej poważnie zostanie zredukowane, bo stracić niecałe szczęście 400 metrów głębokości. Będzie się w czym tam jeszcze kurczyć, ale może się zdarzyć, że już będzie coraz trudniej tam po prostu się znaleźć. Więc po pierwsze, to morze jest bardzo piękne, jest ciekawe, jest zaskakujące. Normalnie zasolenie w morzu, takim jak bałtyckie, jest mniejsze, a w oceanie wynosi około 3,5%, tak? Czyli na litr wody 3,5 grama, jeśli się nie pomyliłem, 3,5 grama to jest sól. Na litr wody 3,5 grama to jest sól. W Morzu Martwym ten procent wynosi prawie 30 lub 30. Ja miałem różne dane. W jednym miejscu przeczytałem wręcz, że mamy tak mniej więcej, ja sobie to odnotowałem, odnotowałem, 276 gramów na litr. Tam było 3,5, a tam 276. Rozumiemy skalę różnicy. Skalę różnicy. 270 gramów soli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która nas interesuje, gdy się temu przyglądamy, to wbrew pozorom to nie jest Morze Martwe. To taka nazwa jest. Ale wiemy, że mówi się, że tam nie ma życia i tak dalej. Życie jest wszędzie. W Morzu Martwym znaleziono 11 rodzajów bakterii, które tam żyją. Trochę bez sensu, ale znaczy, że nie jest zupełnie tak. 11 gatunków dotychczas odkrytych bakterii, które znajdują się w tym morzu, a więc nie jest takie zupełnie martwe. To, co jest dla nas najistotniejsze, to, że gdy weźmiemy na przykład taką wodę z oceanu i odparujemy wodę, zostanie nam sól, tamte 3,5 grama, o których mówiliśmy z litra, to będzie to sól o dużym składzie NaCl, czyli w dużym stopniu, 97% NaCl. Gdy weźmiemy sól z Morza Martwego, to się okazuje, że tam NaCl, przepraszam za taki wykład z chemii, nie? Ale co to? Co to jest? Kazanie czy wykład z chemii? Bardzo dziękuję. Niczego więcej nie będzie. Ale to mój przyjaciel Maciej tak mówi, a ty poza wstępem coś jeszcze powiesz? Więc nie powiem. Tego NaCl w odparowanym w litrze wody z Morza Martwego, mimo że w sumie, jak powiedzieliśmy, jest tego 30% prawie, prawda? 30 gramów, tego NaCl jest mniej niż w wodzie morskiej. Za to jest więcej chlorku, magnezu, potasu i szeregu innych chlorków. Co to wszystko znaczy, prawda? I po co ja o tym mówię? Dlatego, że jeżeli brano sobie, a taka była produkcja soli w antyku, szczególnie w Palestynie, po prostu odparowywano sól z Morza Martwego, z wody Morza Martwego. To powodowało, że mam do dyspozycji jakby pewien minerał, w którym NaCl, czyli tego chlorku sodu, czyli samej soli, jest zaledwie 1/3 w stosunku do reszty. Jest tam też na przykład chlorek magnezu, który bardzo szybko wchodzi w reakcję i powoduje wypłukanie na przykład soli. Szczególnie jeśli nie jest właściwie przetrzymywany we właściwych jakby miejscach suchych i na tyle szczelnych, żeby tam powietrze nie dochodziło, ale to jest niemożliwe. W związku z tym produkcja soli bardzo łatwa, bo wystarczyło odparować wodę z Morza Martwego, nie dawała soli w takiej postaci, jaką my dzisiaj mamy. Miałeś minerał, który mogłeś kruszyć, ale się okazywało, że jeżeli ten minerał trochę dłużej pobył, znalazł się w obszarze pewnych absorpcji związanych z powietrzem, wilgocią i chętnie to wchłaniał przez te wszystkie inne związki chemiczne, które te absorpcje wywołują, to doprowadzało to do sytuacji, kiedy sama sól, jakbyśmy wiedzieli, czyli chlorek sodu NaCl, zostaje wypłukana. Jakie masz wtedy wrażenie? Masz dalej sól, bo nazywa się to solą. Jezus tutaj używa terminu sól, takiego jakim się posługiwano na co dzień we wioskach palestyńskich, a nie takim jak się posługuje dzisiaj jakby biolog, prawda, czy chemik czy inna osoba, która się zajmuje jakby opisem tej sytuacji. Miał do czynienia z innym rodzajem soli, to nie była sól kamienna, czy tak jak dzisiaj produkowana, ale była to sól właśnie z tego obszaru. Miał więc grudkę czegoś, co mógł pokruszyć, ale kiedy posmakował, okazało się, że tam jest gips smaku i kilka innych rzeczy, ale nie słone zupełnie. Dlatego, że w wyniku tych procesów absorpcji te elementy pierwiastki, ten roztwór chlorku sodu, on się po prostu wypłukiwał. I to jest ścieżka, po której szedłem, aż doszedłem i dzisiaj mogę powiedzieć śmiało zupełnie, że stwierdzenie, że to, co czytamy tutaj w tym tekście 5.13, że jeśli sól zwietrzeje, to czymże ją nasolą. Rzeczywiście, w naszym wypadku to jest niemożliwe. Tam było to absolutnie bardzo powszechne, wręcz bym powiedział naturalne, że się zdarzało, że ta sól, którą ja mam w solniczce, tam jest wszystko, tam są wszystkie inne związki, tylko nie ma tego nieszczęsnego NaCl. W związku z tym, co ja z tym zrobię? No po prostu wywalę na śmieci, bo mi no, nasło mi coś takiego, co miało być solą, solą nie jest. To jest jedna ścieżka. Udało mi się ją przejść, zobaczcie, w krótkim czasie w stosunku do tego, ile ją przygotowywałem. To ja chcę tylko powiedzieć, to szczególnie dla Stenio. Stenio, pozdrawiam cię serdecznie. Dlaczego? Bo nieraz tak się wydaje, że pastor to ma chlawe życie, w tym sensie, że on właściwie nic nie musi robić. No tam przyjdzie sobie nabożeństwo poprowadzi, a się okazuje, że ho, 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 2 tygodnie siedzenia przy tym, żeby móc 10 minut coś powiedzieć, nie? Ale to tak na marginesie. Druga ścieżka, pamiętacie, jak brzmi druga ścieżka? Nazywa się egzegeza. Egzegeza. Druga ścieżka to egzegeza. Jak to brzmi w oryginale? Ja oczywiście nie szedłem tymi dwoma ścieżkami, jakby tak powiedział, oddzielnie, najpierw jedno, później drugie, ja szedłem naraz. To powoduje naprawdę fantastyczne bóle głowy później. Jak idziesz naraz dwoma ścieżkami, rozumiesz, możesz się po prostu rozdwoić. Fantastyczna rzecz. Pójdźmy sobie tą drugą ścieżką. Ta druga jest jeszcze ciekawsza, bo ta była niezła, moim zdaniem niezła. Ta jest jeszcze lepsza. Pójdźmy tą drugą i poproszę tutaj Szymona, żeby wyświetlił nam taki jeden slajd, w którym znajduje się zestawienie. O. Mamy tekst Mateusza, Łukasza i Marka. Te teksty są generalnie, wydaje się, paralelne, czyli podobne. Wiecie, w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza występują podobieństwa. Inaczej niż w Janie. Tam zupełnie inaczej się toczy akcja. To, co czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, no to ja musiałem zobaczyć, co to znaczy to zwietrzeje, tak? O to właśnie chodzi w tej ścieżce. To słowo moranthe, greckie słowo z akcentem na e, jest naszym jakby punktem zainteresowania. Ono występuje u Łukasza tak samo. Tu pozwoliłem sobie zapisać wyłącznie dla Przemka po grecku, żeby miał chwilkę, przypomniał sobie Grekę, pamiętał Monikę i wszystkie inne miłe rzeczy. U Marka jest inaczej. Analogon genatei. Straci smak. Tu zwietrzeje, tam straci smak. I tutaj zobaczmy tak, u Mateusza. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona przez ludzi podeptana. Czemu tam jest znak równania? Nie wiem. Musiał się wcisnąć sam jakoś. Nie mam pojęcia, przepraszam. Będziemy robić egzegesę. U Łukasza jest podobnie. Nie nadaje się do ziemi ani do nawozu, precz ją wyrzucą. I tutaj dodaje, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A Marek troszkę inaczej poszedł w inną stronę. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól straci smak, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Jakby trochę inaczej, w trochę innym kontekście. Czy to były te same słowa? Nie jestem pewien. Zwrócę waszą uwagę, siostry, bracia, na to słowo moranthe. I tutaj poproszę o to, żebyśmy sobie to słowo wyjaśnili. Ponieważ to słowo jest bardzo ciekawe. Rzeczownik moria znaczy głupota. Absurd. Przymiotnik moros znaczy głupi. Czasownik moraino znaczy głupieć, albo zwrócić się ku głupocie, a jego strona bierna, moranthe, którą mamy tutaj do czynienia, zgłupieć albo stać się głupi. Sprawdziłem to na poziomie kilku słowników, żeby mieć pewność, wiecie, bo słowniki to też nie jest tak, że to ktoś napisał. Najbardziej podoba mi się słownik, najbardziej taki powszechny, dostępny słownik pani Zosie Abramowiczówny, Greka na polski, słownik grecko-polski. 4-tomowe, wielkie takie, jak postawicie, to naprawdę pustak, po prostu, a nie cegła, pustak. W tym słowniku były te wszystkie elementy w mniejszym lub większym stopniu, bo tam jest jeszcze napisane błazen, jakiś inny dziwak, ale przy Morante, czy Moreno, przy tym czasowniku było napisane także stracić smak. O, pomyślałem sobie, ciekawa rzecz. Ale w nawiasie było napisane NT, czyli Nowy Testament. Aha. Krótko mówiąc, gdybyśmy, poproszę następny, gdybyśmy chcieli zwrócić jakby... Albo wróć. Wróć jeszcze. Gdybyśmy chcieli przeczytać to w takim, jak to było powiedziane, to brzmiałoby to tak mniej więcej. Tak to należałoby tłumaczyć, tak? Jeśli wtedy sól zgłupieje, to czymże ona solą? Tak należy tłumaczyć ten tekst. Ale nikt go tak nie tłumaczy. Z jakiego powodu? Prostego. Ponieważ sól nie może zgłupieć. Ty możesz zgłupieć, ja mogę zgłupieć, on może zgłupieć, ona może zgłupieć, mogą zgłupieć ludzie, mogą zgłupieć ludzie, bo chyba nawet zwierzęta nie mogą zgłupieć, tak? Bo żeby zgłupieć, to trzeba być mądry, rozumny. No zwierzęta raczej tego nie mają. Więc ta cecha, zmądrzeć, zgłupieć, mądrość, głupota jest ludzka. Zwierzęta posługują się dzięki Bogu instynktem i to się okazuje mądrzejsze niż cała nasza mądrość bardzo często w naszych zachowaniach. Ale możemy powiedzieć jeszcze raz, człowiek może zgłupieć, mogą zgłupieć ludzie, mogą zgłupieć klasy, mogą zgłupieć środowiska, ale nie może zgłupieć sól. Stąd, gdy tłumacz staje przed takim tekstem, to myśli sobie, o co tu chodzi. Więc zamiast zgłupieć, przetłumaczy jak trzeba, stracić smak. Chociaż to nie jest tak, ponieważ Marek to pokazuje. Można to było przetłumaczyć po prostu analogon genetai, czyli stracić smak. Można było tak zrobić i byłoby prościej. Dlaczego więc Mateusz i Łukasz zostali przy tym przedziwnym słowie, które oznacza zgłupieć? Zacząłem się więc nad tym zastanawiać, ale to mi się już strasznie spodobało. Jeśli wam się to też troszkę podoba, to się cieszę. To mi się bardzo spodobało, ponieważ pokazuje, że Pan Jezus mówił jakoś tak plastycznie, nie tylko metaforami, przypowieściami, ale także w tych przypowieściach jest jeszcze coś fajnego ukrytego, prawda? Bo jeśli ja czytam, że sól nie może zgłupieć, to mi się to bardziej podoba niż to, że nie może zwietrzeć. Tym bardziej, że w ogóle, jak wiemy, nie może zwietrzeć, tak? Więc on w ogóle nie powiedział, że ona może zwietrzeć. On powiedział, po prostu nie może zgłupieć. I ci, którzy piszą na internecie, rozumiecie, że Pan Jezus się mylił, bo on mówił, że sól może zwietrzeć i on tutaj, prawda, dowód znalazł na to, że Pan Jezus się mylił, udawania tylko, że on się myli, bo nie zna greki i nie wie, że Pan Jezus nie powiedział zwietrzeć, tylko zgłupieć. To by miał dopiero radocha, jakby przeczytał, że Pan Jezus powiedział, że sól może zgłupieć. Ale zostawcie to między sobą, może się nikt nie przyklei. Gdy się zastanawiam nad tym tekstem i oczywiście na myśl przychodzą mi wszystkie te miejsca, które mówią o soli. Moglibyśmy więc zrobić teraz całkiem spory wykład, który byłby poświęcony wyłącznie znaczeniu soli. Mamy tę kobietę, żonę Lota, mamy sól w Księdze Kapłańskiej, tu poproszę Szymona, żeby nam zrobił kilka do przodu i znalazł Księgę Kapłańską, gdzie jest napisane, że każdą ofiarę, jaką masz złożyć Bogu, każdą ofiarę, którą będziesz składał na ołtarzu, musisz najpierw posolić. Musisz najpierw posolić. Możesz jej nie pieprzyć, nie możesz dodawać cukru, nie możesz dodawać przypraw, nie możesz niczego innego zrobić, a musisz ją posolić. Oczywiście pytanie jest, dlaczego musisz posolić? I odpowiedź brzmi, no możemy udzielić takiej, bo tak. Nie wiem, czy się wam podoba, ale mi się nie bardzo podoba. Ja nie lubię takiej odpowiedzi, dlatego poszukałem dalej i znalazłem oczywistą rzecz, ponieważ większość ofiar spożywali ludzie. Niektóre były całkowicie palone, ale zdecydowana większość ofiar była spożywana na ucztach poświęconych Bogu w Izraelu. Wiecie o tym, prawda? To nie jest żadna nowość. To jest oczywiste, że później się po prostu rodziny spotykały, jadły to. Więc jak tu jeść takie mięso bez smaku? Powiedziałby nam o tym Hiob kawałek dalej. Jeśli Szymon by znalazł nam Hioba, to on bardzo ładnie tu powie. Czy można jeść coś bez soli? Czy da się zjeść coś bez soli i mdła? Wiadomo, że bez soli można zjeść, ale jest to imdłe i niesmaczne i nie wydobywa tego bukietu, który tam jest zawarty. W związku z tym, wracając jeszcze na chwilkę do cytatu z Księgi Kapłańskiej, moglibyśmy zwrócić Waszą uwagę, moglibyśmy przyjrzeć się temu, że ta sól jest nazwana solą przymierza. Zwróćcie uwagę. Tu mowa jest o tym, że ta sól, którą masz natrzeć ten zwierzę zmarłe, znaczy zabite, jego mięso, masz natrzeć solą, masz potem to spalić, to ta sól, nie tylko to mięso, ale ta sól, nie tylko ta ofiara, ale ta sól staje się solą przymierza. Myślę sobie, o co chodzi z solą przymierza? To już jest jakaś wyższa jakby półka. Ale zacząłem się na tym zastanawiać i przypomniało mi się taki polski obyczaj, który jest w każdym domu przy ślubie, mianowicie, ale nie tylko przy dożynkach, ale przy ślubie bardzo często, kiedy państwo młodzi wracają do domu i tam czekają na nich rodzice, trzymając w ręku, pomijając inne akcesoria, które się może Krzysiowi by też nie spodobały, bo on alkoholowy, jak wiem, nie jest. To tak dementuje pewną plotkę. Poza tymi elementami alkoholowymi w domu witają rodzice chlebem i solą. No właśnie, chlebem i solą. Nie chlebem i wodą, nie chlebem i winem, nie chlebem i cukrem, nie chlebem i pieprzem, albo czymkolwiek innym, którego jest, tylko chlebem i solą. Co wyrażają chleb i co wyraża sól? No właśnie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, muszę wam powiedzieć, prawda? Oczywiście, chleb wyraża to, co jakby jest istotą rzeczy, czyli to, żeby nam nigdy nie zabrakło pożywienia, jedzenia. Ale po co do tego sól? Przecież, wiecie, młody człowiek ma teraz wziąć, zamoczyć ten chleb w soli i zjeść. To nie jest zbyt smaczne, tak? Jeszcze mu się za dużo tej soli trafi, jeszcze coś tam się przyklei i po prostu do tego wymioty gotowe, tak? Człowiek potrzebuje sól do życia, ale nie tam, żeby kilogramami, tak? Czym jest więc sól w tej naszej polskiej tradycji przekazywanej z dziada pradziada? Dlaczego musisz wziąć odrobinę soli? Jest takie przysłowie polskie, które mówi, że żeby kogoś poznać, trzeba zjeść z nim beczkę soli. Oczywiście to znaczy, że tej soli się spożywa mało, a więc długo trzeba kogoś znać, żeby go poznać, prawda? I nie dziw się, jak przychodzisz do zboru i wszyscy wydają się fajni, a potem ich poznajesz, przestają być już tacy fajni, ponieważ im dłużej ludzi poznajemy, tym mniej mogą nam się podobać w tym wszystkim, co jak się zachowują. A dopiero za wiele lat będziesz mógł powiedzieć o kimś, że już zaczynasz go powoli rozumieć, znać, wiedzieć. Sól. Czego jest znakiem, czego jest symbolem. Okazuje się, że to jest symbol nie tylko, jak widzieliśmy, żydowski, jest to symbol słowiański, jest to symbol znajdujący się w wielu kulturach. Chińskiej, dziwna rzecz, on jest tak bardzo powszechny. On oznacza przymierze. Sól oznacza przyjaźń. Chlebem się wita młodych, żeby im chleba nie brakło, to taka tradycja, a solą, żeby pomiędzy nimi zawsze była sól, która jest przyjaźnią, która jest wyrazem przymierza, które się zawiera i szeregu rzeczy. Tu jest to też tak nazwane. Jest to sól przymierza Twojego Boga. Sól przymierza, czyli to ta sól jest jakby oznaką zażyłości, bliskości. I tutaj moglibyśmy oczywiście przywołać wiele tekstów i przykładów z kultury polskiej, nie tylko, ale nade wszystko może właśnie z kultury arabskiej, gdzie mówi się, że z kimś się jadło sól, to znaczy zawarło się z nim przymierze, albo ja z tobą soli nie jadłem, to znaczy ja po prostu nie mam z tobą nic wspólnego, nie mam z tobą żadnego przymierza, nie jesteś moim przyjacielem. Tak się mówi dzisiaj tam. Ja chcę więc zwrócić waszą uwagę, siostry, bracia, że ta sól jest oznaką przymierza, jest oznaką przyjaźni, jest oznaką nie tylko tego. Może być także oznaką sądu, tak? Przypominam jeszcze raz przywołaną postać kobiety o imieniu czy żony Lota, tak? Sól może być także znakiem sądu, bo znajdujemy taki przykład z Księgi Powtórzonego Prawa, który tutaj Szymonka poproszę, żeby wyświetlił, gdzie jest napisane to, co było praktykowane przez wiele ludów, że gdy miasto zostało zdobyte, sypało się sól. Sól. Sypało się jej dużo. Chodziło o to, o co dzisiaj także chodzi. Sól w pewnej ilości jest konieczna, koniecznie potrzebna glebie do tego, żeby wydawać plon, prawda? Ale przy dużej ilości dzieje się z glebą to samo, co dzieje się ze mną. Gdybym za dużo soli jadł, a mianowicie naciśnienie, tak? Sól w dużej ilości jest niezdrowa i człowiek może po prostu mieć kłopoty z sercem, jeśli ktoś nadużywa soli. Sól jest potrzebna, jest konieczna, bez soli nie można żyć, ale w nadmiarze jest nie tylko niebezpieczna, jest zabójcza wręcz. W ilości większej, gdy sypiemy sól na ziemię, to ziemia staje się jałowa. A więc sypanie tej soli na ziemię nieprzyjaciela w dużej ilości miało na celu uczynić ją jałową, uczynić ją bezrolną. Odebrać tym ludziom możliwość jakby życia. Moglibyśmy zwrócić uwagę także na inne walory soli, jak tutaj u Elizeusza w Księdze Królewskiej drugiej znajdujemy taki przypadek, kiedy woda była niezdatna do picia. Elizeusz uczynił taki cud, że rzucił sól, która znajduje się, którą wziął i uzdrowił wodę tą przy pomocy tej soli. Ja ten wątek chcę też pominąć, bo tych wątków byłaby bardzo dużo. To jest oczywiście na wiele kazań, na wiele rozmyślań, na wiele refleksji. A chcę dążyć do zamknięcia tego następującym stwierdzeniem. Najważniejszym jakby motywem, który towarzyszy ewangelistom, gdy mówią o soli, nie jest nawet to, żeby to było przemierze. Może wróćmy do tego zestawienia, które mieliśmy i zwróćmy uwagę na następującą rzecz. Jesteśmy już u kresu. Jeszcze wytrzymajcie chwilkę. Dacie rady? Dobra. Jesteśmy w tym zestawieniu. Tu te dwa teksty Mateusza i Łukasza podobne. Mówią o pewnej cesze, jaką jest mądrość. U Marka ten tekst może być troszkę inny, troszkę inaczej możemy go sobie tutaj spróbować wyjaśnić, ale zwróćcie uwagę na jego zakończenie. Jak się zakończy 35 u Łukasza, czy 13 wiersz u Mateusza, a jak się kończy 50 wiersz u Marka. Tam mówi tak, jeśli się sól wywietrzeje, czyli jeśli sól zgłupieje, czyli przestanie być solą, tak, to wtedy trzeba ją po prostu nawet nie rzucać na chodnik do odśnieżania, bo ona już tej funkcji nie spełni, prawda? To ją tylko można wyrzucić po prostu. Ale u Marka znajdujemy tak. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój. Jakby tutaj odkrywamy to, co jest przyczyną jakby tego naszego obyczaju, czy elementu kultury, jakim jest dzielenie się chlebem i solą. Ponieważ sól jest wyrazem przymierza, pokoju. Jezus mówi, zachowujcie sól w sobie, zachowujcie między sobą pokój, zachowujcie między sobą przymierze. I teraz moglibyśmy jakby odsunąć ten tekst Marka, zwrócić uwagę tylko na Łukasza i Mateusza i przeczytać go następująco. Pozwólcie. Dobrą rzeczą jest sól, czytaliśmy u Mateusza. Jeśli jednak sól zgłupieje, czymże ją przyprawić? Gdybyśmy chcieli to wyjaśnić prościej, to byśmy powiedzieli tak. Jesteście mądrością świata. Nie tyle jesteście solą ziemi, rozumiemy. Jesteście mądrością tego świata. Jeśli mądrość zgłupieje, to jak ją będzie można przywrócić? Jak jej będzie można przywrócić z powrotem miejsce? Dobrze. Czy naprawdę mądrością świata jesteśmy? Zwróćmy uwagę na następującą rzecz. Nieraz mówi się tak. Ten tekst mówi, jesteście solą ziemi. Tego się trzymajmy. Ale sól ma jaką właściwość? Powiedzieliśmy? Konserwującą. Czyli chrześcijanin rzucony w ten świat ma jaki cel? Zakonserwować ten świat. Tak? Czy to jest zgodne z logiką Ewangelii? Bo z logiką wykładu może jest zgodne, ale z logiką Ewangelii nie jest zgodne. Celem chrześcijaństwa nie jest zakonserwowanie świata. Nie jest spowodowanie, żeby ten świat się zakonserwował i był taki, jaki był, tylko celem tego sypania soli, celem tego, że jesteśmy solą, jest zmiana tego świata, tak? Jest przemiana tego świata, a nie zakonserwowanie go, tak? W związku z tym możemy powiedzieć tak, jeden taki wykład, gdybyśmy powiedzieli, że moim celem, jakim mi Bóg wyznaczył, to to, żebym ja konserwował świat, odpada. Ale może drugi, ponieważ sól, powiedzieliśmy, ma też taką zdolność do nadawania smaku. Więc jeśli moglibyśmy to tak wyjaśnić, zostałeś wrzucony w ten świat, żeby temu światu nadać smak. Może to jest ładne, ale my nie chcemy być smakiem tego świata. My chcielibyśmy być wonią Bożą w tym świecie, a nie smakiem tego świata. Jakby tym, dzięki czemu ten świat będzie smaczniejszy. Rozumiecie? Świat nie będzie smaczniejszy dzięki nam, tak? Świat nie będzie smaczniejszy. Nie jest naszą rolą dodawać coś do tego świata, żebyśmy zrobili ten świat smaczniejszy. ten świat musi zostać całkowicie przemieniony i stać się zupełnie czymś nowym, a nie smaczniejszym dzięki nam. Dlatego chcę powiedzieć, że ten wykład, ten kierunek, który tu wam proponuję, siostry, bracia, w tym dzisiejszym rozważaniu idzie w tę stronę. Macie być mądrością, mądrością tego świata. Bo mądrość polega na tym, zresztą chcę jeszcze raz podkreślić, w pismach rabinicznych tego okresu, tylko przez wzgląd na was nie cytuję teraz tych pism rabinicznych tego okresu Jezusa, ale chcę powiedzieć tak, w pismach tego okresu mądrość jest, sól jest synonimem mądrości. Oczywiście moglibyśmy sobie zadać pytanie, tak, sól możemy traktować albo jako symbol. Symbol ma wtedy wiele znaczeń, tak? Więc może oznaczać i to, i to, i to, i to. Albo jako metaforę. A metafora ma wtedy tylko jedno znaczenie. Czy to jest symbol, czy to metafora? Musimy to rozstrzygnąć. Więc jeśli to byłby symbol właśnie konserwacji, smaku, nie, nie, nie. Jest to metafora mądrości. Sól jest metaforą mądrości. Macie być mądrością tego świata. I tutaj widzimy wielokrotnie, Paweł do tego był robił aluzję, najbardziej ładnie znajdziemy tę aluzję w liście do Kolosan. Zwróćcie uwagę. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i zawsze zaprawiona solą, czyli czym? Mądrością. Tu nie ma wątpliwości, prawda? Żadnym innym. Abyście wiedzieli, jak komu opowiadać. Macie mieć swoją, macie mieć w sobie mądrość. I Jezus mówi tak, macie być mądrością w tym świecie. Bo jeśli my przestaniemy być mądrością w tym świecie, jeśli my zgłupiejemy, to czym można ten świat uratować? Jeżeli my nie będziemy tą mądrością, a co to znaczy być tą mądrością? Na zakończenie powiem w ten sposób. W chrześcijaństwie nie liczy się to ostatecznie kim ja, kim ty jesteś. Naprawdę w chrześcijaństwie liczy się tylko to, kim jest On. On nadaje mojemu życiu sens, nadaje mojemu życiu cel, kierunek, powoduje, że wiem, po co żyję. On jest mądrością Bożą, na którą ja bym w życiu nie wpadł. Ale taką mądrością, która powoduje, że gdy go przyjmuję do serca, to jakby wszystko ulega zmianie, tak? Ja z człowieka głupiego, prymitywnego i prostego robię się filozofem. Rozróżniam to, co dobre, od tego, co złe. Rozróżniam to, co szlachetne, od tego, co nieszlachetne. I chcę się zapytać, jakim celem, w jaki sposób? Czy to dlatego, że pastor mi wykłada na nabożeństwie co niedzielę przez 45 minut, a może i dłużej, znając naszego pastora? Czy to dlatego, że ktoś tam w tobie zamieszkał i zaczyna ciebie oświecać, prowadzić, kierować, nadawać ci mądrość? I ty sam znasz odpowiedź i wiesz, że Jeremiasz miał rację mówiąc, że oto idą dni, kiedy nikt nikogo nie będzie musiał pouczać, ponieważ wszyscy od najmniejszego do największego będą znali. Ponieważ przyjmą, ponieważ w sobie będą mieli mądrość, która będzie ich prowadzić. Nie jest tak, że znam odpowiedzi na pytania, na trudne pytania. Nie jest tak, że znam odpowiedzi na wasze dylematy. Nie jest tak, że jak przyjdziecie do mnie z prośbą, żebym wam coś doradził, umiem wam doradzić. Wiele razy nie mam pojęcia. Nieraz jestem zły na siebie, na Pana Boga, na Pana Boga. Nieraz jestem bardzo zły, bo mówię tak, Panie Boże, jeśli mnie tu postawiłeś, to bądź łaskaw być przede mną o 5 kroków, żebym ja wiedział, co odpowiedzieć ludziom, którzy potrzebują, którzy pytają, którzy mają dylematy, którzy nie wiedzą, co robić, którzy się mieszają, plączą i nie wiedzą, mówią, co ja mam zrobić. Pomógł mi mieć trochę więcej mądrości niż oni, żebym mógł im powiedzieć, a teraz tu powinieneś to zrobić i tamto, i teraz iść do pracy, czy teraz jest czas na to, czy na tamto. Zamiast tego nic, rozumiecie? Nie jestem mądrzejszy od was. Nie mam jakby monopolu na to, żeby wiedzieć, kto ma co zrobić. I nieraz jestem z tego powodu zły. Autentycznie. Bo głupi. Ponieważ to nie ja mam mieć monopol, tak? Ponieważ nie ma tak, że ktoś tu ma monopol. Ponieważ tak naprawdę Każdy z nas musi poszukać tej odpowiedzi. Każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność. Ja tu nie mówię, że nie ma duszpasterstwa. Ja tu nie mówię, że nie ma sensu przyjść do pastora, przyjść do przyjaciela, pytać o radę, bo to są dwie różne rzeczy. Oczywiście przyjdź. Oczywiście zachęcam, rozmawiajmy. Bo jak mówią starzy Polacy, co dwie głowy, to nie jedna. A może ktoś już jest trochę mądrzejszy, trochę dłużej jest, może coś ci doradzi. Ale nie zawsze tak jest, że on ci tak doradzi, że ty już możesz być pewny, bo on jest taki mądry. Ponieważ ostatecznie to Jezus Chrystus mówił, wy jesteście solą tej ziemi. Wy macie w sobie ten sól, tę mądrość. Abyście wy byli tymi, którzy chociaż może w oczach tego świata głupi, a może w oczach tego świata w ogóle uważani za nic, to wy dzięki temu, żeście przyjęli Jezusa, Jego Ewangelię, żeście uznali, że ten, który jest odrzucony przez cały świat, że ten, który jest uznany za głupca, za kogoś, kto oddał swoje życie za innych, za ludzi, którzy tego nie byli godni, którzy tego nie chcieli, wyście uwierzyli, że ten Jezus jest Synem Bożym i w ten sposób okazaliście się mądrzejsi niż wszyscy inni ludzie. I nie z innego powodu. Nie jesteśmy ani mądrzejsi od ludzi, ani lepsi od nich z natury, ani dlatego Bóg nas przyjął, bo jesteśmy bardziej godni. Jesteśmy tylko dlatego, że uwierzyliśmy, że On jest zmartwychwstałym Synem Bożym. Dlatego, że uwierzyliśmy, że On jest posłanym przez Boga Zbawicielem. Dlatego, że uwierzyliśmy, że On odkupił nasze grzechy. Dlatego, że uwierzyliśmy i przyjęliśmy, że On uczynił nas, grzeszników, usprawiedliwionymi, świętymi, zbawionymi. I to jest jedyna podstawa naszej mądrości. I nie ma innej. Jeżeli pozwolisz, żeby tę wartość, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, jaką jest poznanie, że On jest Panem, że On jest Bogiem, że On jest Zbawicielem, jeżeli pozwolisz, żeby tę wartość wypłukał chlorek magnezu, woda albo cokolwiek innego w tym świecie, jeżeli pozwolisz, żeby przez Twój umysł, przez Twoje serce przechodziły nieposkromione wody tego świata, to nie dziw się, nie zdziw się, że pewnego razu się obudzisz i nie będziesz nic czuł. Nie będziesz miał żadnego smaku, nie będziesz widział żadnego sensu, żadnego celu, dlatego, że wszystko, co było, zostało wypłukane. Czy można to potem odtworzyć? Czy w ogóle się chce potem to odtworzyć? Czy można coś zrobić z taką solą, która straciła smak, która jest już tylko bryłą roztworów, chlorków i jakichś magnezowych i innych? Czy można coś z tym zrobić? Czy można przywrócić tam NaCl? Nie można. Ale można jedną rzecz. Można znowu poprosić i powiedzieć, Panie, zgłupiałem. Zupełnie mnie wypłukało. Wszystko przeszło przeze mnie. Ja byłem taki głupi, że pozwoliłem, żeby w moim życiu wszystko było. Wszystkie rodzaje, bo ja myślałem, że jestem taki mądry, że już teraz na wszystko sobie mogę pozwolić. Ja nie stoję w opozycji absolutnie do tego, co mówił Krzysztof w refleksji. Ja myślę, że jesteśmy tutaj absolutnie zgodni. Oczywiście jest czas, jak powiada Święta Księga, jest czas zabawy, czas naprawdę wspaniałego karnawału naszego chrześcijańskiego, naszego życia. Jest czas naprawdę radości, ale jest też czas powagi i zupełnie poważnej powagi. I przepraszam za to wyrażenie. Chcę powiedzieć, nie pozwólmy, żeby ten świat, a on będzie chciał, wypłukał z nas wszystkie wartości Chrystusa. Zapytam się, siostry, bracia, czy nam to grozi? Czy nam to grozi? Czy jest ktoś, kto może powiedzieć tak, mi to nie grozi, ja przyjąłem, ja mam. Chcę powiedzieć tak, każdemu z nas grozi i to, że dzisiaj modlimy się o nasze siostry i braci, których kochamy z całego serca, a których nie widzimy, bo coś się dzieje, to chcę powiedzieć tak, to, że nie widzimy, to, że nie możemy spotkać, chcemy powiedzieć tak, dlatego, że każdemu chrześcijaninowi grozi to, że może poddany presji tego świata po prostu zostać wypłukany ze wszystkich związków, minerałów, z całego mojego umiłowania Chrystusa. Jeśli się to nie dzieje, jeżeli pomimo tego wszystkiego ja trwam, trwam, to Bogu dziękuj. Bogu dziękuj za to, że dalej Twoje myśli są ożywione tym, bo to znaczy, że Bóg zachowuje Ciebie w tej mądrości, ale wiedz też, że powinieneś stać się człowiekiem, który dba o to, żeby nie dać sobie wypłukać z głowy przez to, co się dzieje na świecie. Przecież włączamy telewizory, włączamy internety, czytamy gazety, czytamy, rozmawiamy z ludźmi. To wszystko może działać jak jeden wielki kanał, który nas oczyści z Chrystusa, tak? Który wprowadzi nam wiele różnych chemikaliów, fałszywych, sztucznych. Siostry, bracia, chcę zwrócić waszą uwagę jeszcze na koniec na tę żonę Lota. Bo powiedziałem, że ona stała się jakąś inspiracją. To jest najprawdziwsza chrześcijanka z wszystkich chrześcijanek. Jeżeli Bóg chce, żebyśmy byli solą ziemi, to ona już chyba nie ma kogoś bardziej solnego niż żona Lota. Ta jest w 100%. Tak się zapędziła w tym zostawaniu chrześcijanką i w tym byciu solą, że cała stała się solą, tak? Więc ze wszystkich chrześcijan, jakich znam, żona Lota jest największą chrześcijanką, bo to jest jedna wielka, piękna bryła soli. Dlaczego jednak myślę sobie, że to trochę kpina? Może z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest jeden taki. A jeśli sól to mądrość, to ona pokazuje, co znaczy cała mądrość, jakby cała mądrość tego świata, cała mądrość Sodomy, tak? Zamieni ją w kogoś, kto jest bez życia, w kogoś, kto jest tak mądry, że właściwie okazuje się sam w sobie najmądrzejszy, tak? Sam w sobie najmądrzejszy. Jest samą czystą mądrością, ale mądrością Sodomy. Mądrością, która nie daje życia, która nie przedłuża życia. Mądrością, która powoduje, że na soli nic nie wyrośnie. I jest jeszcze może jeden wątek. Ta sól ma być w ziemi. My nie jesteśmy mądrzy dla siebie samych. Nie zostaliśmy powołani po to, żebyś był takim słupem soli, pięknym słupem soli, pięknym, pełnym Chrystusa. Jesteś tylko o tyle pożyteczny, o ile jesteś w ziemi, o ile jesteś w tym świecie posłany, tak? I to jest to, o czym mówił Krzysztof. I to, z czym się zgadzam. Jeżeli Bóg uczynił nas, przez tę metaforę, uczynił nas mądrością, to nie po to, żebyśmy byli mądrzy sami w sobie, żebyśmy tu tworzyli takie słupy solne, jeden słup większy od drugiego, tylko po to, żeby nas posłać w ten świat i żebyśmy my ten świat zaczęli przemieniać. Żebyśmy my mogli temu światu nadać ten nasz, jakby ten Boży charakter, który jest w nas. Tak? To jest celem. Na pewno nie to, żebyś stał po prostu jako filar, którego wszyscy podziwiają, ale który nie ma większego sensu. Bardziej niż to, żebyś stał, jest to, żebyś był w ziemi. Zostaliśmy powołani do tego, żeby być solą ziemi, żebyśmy stali się mądrością dla świata w tym świecie, a nie mądrością sami sobie. Rozumiecie? To jest niebezpieczeństwo w chrześcijaństwie. Duże niebezpieczeństwo, że wiecie, rozwija się teologia dla teologii, tak? Ludzie tworzą wspaniałe dzieła epokowe, ale one nie mają żadnego przełożenia. I co z tego, że człowiek ma jakieś nowe możliwości, perspektywy? Nie wiem, nie chcę tutaj kontynuować tego wątku, żeby jakby nie mówić bardzo przeciwko sobie. Ale chcę powiedzieć tak. To wszystko, co można tworzyć, również w chrześcijaństwie, może być solą samą dla siebie, bez żadnej wartości. Sam dla siebie. A ty nie jesteś sam dla siebie. Jeżeli sobie uświadamiasz istotę, do czego zostałeś powołany i o co chodzi w chrześcijaństwie, to zostałeś powołany po to, żeby znaleźć się w ziemi. Żeby znaleźć się w świecie. Żeby tam, w tym świecie, nie konserwować ich poglądów, nie konserwować i nie dawać im smaczków, ale ich przemieniać. Przemieniać ich sposób myślenia. I nie musisz nic robić, po prostu bądź. Tylko jeśli nie będziesz, jeśli Jezus nie pójdzie do celników, jeśli Jezus nie pójdzie do tych ludzi spoza granic, tych moralnych, które są w społeczeństwie izraelskim, to nikt tam nie pójdzie. Jeżeli ty tam nie pójdziesz, jeżeli ty nie będziesz z ludźmi, którzy tego potrzebują, jeżeli nie będziesz tam w miejscu pracy, bo ktoś ci powie, po co pracować, lepiej wiesz, na nabożeństwa, do kościoła, na nabożeństwa. Tak można żyć, prawda? Na nabożeństwa, na nabożeństwa, na nabożeństwa. I to jest piękne, być na nabożeństwach. Ale chcę powiedzieć tak, jesteśmy po to, żeby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie tam, gdzie Bóg nas postawił. Tam, w tym ziemię masz być rzucony. Choćbyś nie chciał. Nie po to, żebyśmy tutaj tworzyli filary, wiecie, w kościele solnej. Mądrzejszy od mądrzejszego i najmądrzejszy, prawda? Jesteśmy powołani po to, żeby być w tym świecie solą ziemi. Solą świata, mądrością Chrystusa. Jeżeli przyjąłeś Chrystusa, to jesteś powołany do tego, żeby w tym świecie o Nim świadczyć, być. Pokazywać system wartości, pokazywać, na czym polega ta mądrość. Siostry i bracia, wiem, że czas już zdecydowanie przekroczyłem. Chciałbym kiedyś powiedzieć krótsze kazanie. Obiecuję, że kiedyś mi się uda. Dzisiaj nie wyszło, przepraszam. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze jakoś tak się już zupełnie nie zrywali, tylko pomyśleli sobie jeszcze przez chwilkę. Może wziąć dzisiaj ze sobą do domu ten woreczek z solą i świeczuszkę, o której będzie za tydzień. Weź ją do domu, postaw sobie ją gdzieś w kuchni, może w swoim pokoiku, może na półeczce. Postaw sobie i niech będzie dla ciebie wyrzutem sumienia. Ona nie ma być ozdobą, nie jest ozdobą. Ona ma być wyrzutem sumienia. Pytaniem, czy ja jestem solą, czy już tylko popłuczynami? Czy ja jestem solą, czy już tylko czymś zwietrzonym, co nie ma smaku? Jeżeli taka sól może być mądra przez to, że jest solą, to czy ja mogę być mądry bez Chrystusa? Bez Chrystusa jestem po prostu, nie jestem sobą. Ten tekst, który czytaliśmy, mówi tak prosto. Mądrość polega na tym, że jestem tym, kim naprawdę jestem. Jeśli jestem człowiekiem, to mądrość polega na tym, żebym był. Jeżeli jestem solą, to mądrość polega na tym, żeby był słony. Dzisiaj chcę zadać sobie pytanie, siostry bracia. Czy sól może zgłupieć? Nie wiem. Ja wiem, że ja mogę. Czy sól może stracić smak? Nie wiem. Ja wiem, że ja mogę. Dzisiaj chcę przyjść do Chrystusa nie po to, żeby powiedzieć Mu, jaki jestem fajny, ale po to, żeby Go poprosić i powiedzieć, Panie, tej mądrości Twojej potrzebuję, tej soli Twojej potrzebuję, bo chcę być tą solą dla ludzi, z którymi żyję, mieszkam, pracuję, a Ty mi pobłogosław. A Ty mi pobłogosław i spraw, żebym nie zgłupiał, żebym nie stracił tego, co mam, żebym nie dał sobie tego wypłukać. Amen.